Elżbieta Wróbel. No i właśnie, ja bym pojechała tu stereotypem, ale chciałabym, żebyś ty dopełniła to przedstawienie swojej osoby.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem mamą, nie matką, mamą jestem 34-letniego Michała, cudownego Michała, który jest
naszym... Ale nie tylko Michała, bo jeszcze...
Nie, jeszcze mam syna jednego, Grzegorza, samodzielnie żyjącego w związku małżeńskim. Mam synową. Jesteśmy taką rodziną wychowującą syna z niepełnosprawnością i syna zdrowego.
Ja dzisiaj przede wszystkim, i też chciałam, żeby to wybrzmiało z twoich ust, przede wszystkim chciałabym, żebyśmy porozmawiały o kampanii Póki My Żyjemy. Kampanii, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Kampanii, która mówi, a właściwie przedstawia listy matek, dorosłych już właściwie dzieci z niepełnosprawnością. Listy, które wysyłane są do polityków, polityczek, polityków, używając feminatywów. Natomiast listów, które są mocne, listów, które mówią o tym, co was jako rodziców dotyka najbardziej, z czym musicie się mierzyć. I też to ma na celu ta kampania, z tego co wyczytałam, ale popraw, jeśli się mylę. Bo ona ma pokazać chyba społeczeństwu, nie tylko właśnie politykom, że macierzyństwo nie kończy się wtedy, kiedy dziecko kończy studia czy szkołę średnią. My mamy dzieci bez dysfunkcji, doskonale to wiemy, ponieważ to macierzyństwo się zmienia, moje się zmienia, ale ja mam pełną świadomość tego, że mój syn jeden i drugi poradzą sobie sami. Są wyposażeni w pewne kompetencje przez nas i idą. Tak samo twój syn Grzegorz. Ale z Michałem już tak łatwo nie będzie. I teraz ta kampania ma na celu pokazać, drodzy Państwo, też to, jak wygląda życie po prostu. Jak wygląda życie.
Dokładnie. Piękna inicjatywa. Sama znalazłam to na forach, na Facebooku. I 12 lutego, w Dzień Ogólnopolski, Dzień Opiekuna, ruszyła ta kampania. Mhm. Bardzo matki podziwiam, że potrafią pisać listy bardzo, bardzo intymnie, pokazując codzienne życie, trudne, ale to jest znowu inicjatywa oddolna. My musimy być dla ludzi tymi osobami, które na co dzień mówią o swoim życiu w domu, tym, czym byśmy się nie chciały dzielić, ale jeżeli nie będziemy tego, nie ujrzy to światła dziennego, nikt nas nie zrozumie. Na ulicy jesteśmy osobami śmiejącymi się, ubranymi, pełen makijaż, a w domu...
Ja się uśmiecham, drodzy Państwo, w tej chwili, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo przed wejściem na antenę chwilę rozmawiałyśmy o tym, że jak łatwo jest oceniać drugiego człowieka po tym, jak wygląda. To, że matka dziecka z niepełną sprawnością, drodzy Państwo, jest zadbana, to nie znaczy, że jej się nie należy. To nie znaczy, że ma i to nie znaczy, że musi wyglądać na załamaną, biedną, źle ubraną, śmierdzącą, przepraszam za to określenie, bo taki stereotyp ciągle funkcjonuje.
Tak.
Że wy powinnyście być umęczone fizycznie, psychicznie, po prostu gdzieś niewidzialne.
My jesteśmy umęczone, ale dla świata zewnętrznego chcemy być takie jak inne kobiety. I w nasze wnętrze krzyczy i woła o pomoc, a nasz zewnętrzny wizerunek pokazuje, że jesteśmy szczęśliwe, że wychodzimy na zewnątrz do ludzi i chcemy być też zauważone, chcemy być podziwiane, żeby po prostu ktoś nam powiedział, że jesteśmy piękne. Naprawdę są trudne okresy w naszym życiu, kiedy na co dzień borykamy się z wychowaniem naszych dzieci. Jakże trudnym wychowaniem, bo system zawodzi, a my musimy być opiekunkami, pielęgniarkami, tysiąc zawodów wykonywać i nie mieć za to wynagrodzenia. Jak nasza psychika musi być silna, kiedy każdy, w obecnych czasach wszyscy liczą pieniądze, a kiedy wychodzę na zewnątrz, pełniąc jakieś funkcje społeczne w środowisku, po prostu chcę wyjść do ludzi, to zwracają się do mnie, ty jesteś głupia? No jak, bez pieniędzy? Tak za darmo? No tak działa nasz system. Ja mam świadczenie pielęgnacyjne i nie mogę pracować. nie mogę zarobić złotówki i wykazać się jakimkolwiek dochodem, bo to, co dostaję jako mama opiekująca się 24 godziny na dobę, tak proszę Państwa, 24 i w nocy, i w dzień czuwam nad moim dzieckiem, mam dziecko chodzące, ale schorzenie nie pozwala mi na to, żeby go pozostawić w domu samego. Czasami się dziwią, bo zewnętrznie mój syn Michał, no Asiu, znasz go i wygląda świetnie, ale niestety potrzebuje całodobowej opieki. Mhm. I muszę z nim być i nie mogę pracować. Mhm.
No właśnie, to wsparcie systemowe no, wybrzmiewa tu na antenie co jakiś czas, że są zmiany, że idzie w dobrym kierunku, że są środki, ale znowu, w większości to rodzice osób z niepełnosprawnością walczą o to, żeby właśnie były mieszkania wspomagane, były miejsca pracy, były środki na warsztaty, zajęcia dodatkowe, rehabilitacje i tak dalej, i tak dalej.
My jesteśmy małą grupą, może nie małą, ale musimy się zająć opieką nad naszymi dziećmi i nie wyjdziemy na ulicę w takiej ilości, jak wychodzą górnicy, jak wychodzą policjanci czy ludzie sektorowi. My po prostu nie możemy pozostawić swoich dzieci w domach i wyjść, żeby krzyczeć i prosić o pomoc. Wychodzi nieznaczna grupa, albo tak jak tutaj właśnie kampania Póki My Żyjemy, jest to zazwyczaj gdzieś na forach internetowych i wtedy mamy tę możliwość, że możemy napisać, możemy opisać naszą sytuację, ale tak jak było w Sejmie, jesteśmy grupą niewygodną. My nie pasujemy w środowisku.
To ja coś przeczytam, jeśli Państwo pozwolą, jeśli pozwolisz. To jest twój tekst. Chcesz, żeby twoje dziecko poszło do szkoły, załóż szkołę. Chcesz, żeby miało zajęcia dzienne, załóż ośrodek. Chcesz, żeby twoje dziecko miało dom ze wsparciem, gdy ciebie zabraknie, zbuduj dom. Nie tak powinien wyglądać system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w XX gospodarce świata i nie tak powinna wyglądać codzienność opiekunek i opiekunów rodzinnych. Potrzeby osób, które latami sprawują opiekę nad bliskimi z niepełnosprawnością, nie są dla kolejnych rządów priorytetem. Dlatego chcemy im o tych potrzebach przypomnieć.
Tak, to jest najszczersza prawda o nas, o matkach, ale nie tylko o matkach, bo trzeba powiedzieć o ojcach również, o opiekunach. Ja mam to szczęście, że mam wspaniałego męża, który opiekuje się Michałem, kiedy ja choć na chwilę mogę się oderwać od codziennych obowiązków i mój mąż to przejmuje. Ale wiele jest takich matek, kobiet, które rodząc dzieci z niepełnosprawnością, ci mężowie nie podołają, nie potrafią się pogodzić z tą myślą, co będzie. To jest trudne, wolą wybrać życie łatwiejsze, pozostawiając te kobiety. I co wtedy? Myśl cały czas matki jest taka, żeby umarło przede mną. To jest straszne, ale jest taka książka, gdzie właśnie są listy matek, to jest reportaż, gdzie matki mówią o tym, żeby to dziecko umarło przede mną, bo kto się zaopiekuje? Teraz głośna, niedawno, kilka tygodni temu, ojciec, który dziecko jego miało trafić do DPS-u i po prostu nie umiał się z tym pogodzić. I jaki hejt, jak strasznie tego ojca oceniono, że nie chciał dać dziecka, wolał wybrać śmierć dziecka i sam popełnił samobójstwo. Ale proszę Państwa, nie rozumiecie, naprawdę wiele jest takich domów, gdzie na co dzień wyglądamy ślicznie, a w domu nie umiemy sobie poradzić już. Czasami po prostu opuszczają nas siły, jesteśmy bezradni i nie umiemy sobie z tym poradzić. Nie oceniajmy, naprawdę nie oceniajmy, bo tak łatwo jest nas ocenić, że jesteśmy nadopiekuńczy, że ocena nas jako rodziców, naprawdę jesteśmy bohaterami życia codziennego i dnia codziennego.
Ile razy byłaś na urlopie bez Michała?
Michał ma 34 lata. Dwa razy z mężem wyjechaliśmy sami. Dwa razy.
To jest tylko jedna z drobnych rzeczy, drodzy Państwo. 24 godziny na dobę. Dochodzi jeszcze jeden problem i kłopot. Najważniejsze oczywiście to, o czym mówi kampania, czyli póki my żyjemy, tak? To mamy jako rodzice spokój, świadomość tego, że dziecko będzie zaopiekowane. Tu ja bym dołożyła do tego worka jeszcze, drodzy Państwo, no niestety to drugie dziecko, które jest w domu, które jest pełnosprawne, które od właściwie samego początku uczone jest wspierania, bycia obok, reagowania i tak dalej, wszystko kosztem własnych potrzeb, własnego dzieciństwa, własnego rozwoju.
Grzesiek, brat Michała, to jest taki cichy bohater. Wielokrotnie mówił: mamo, proszę cię, idź choć na chwilę, oderwij się, ja dam radę, ja zostanę. I jak państwo byście mnie zapytali, kiedy Grzesiek zaczął chodzić, kiedy zaczął mówić, to ja mówię, że od urodzenia, bo ten najpiękniejszy moment jego dzieciństwa skupialiśmy się na walce z chorobą Michała. Walczyliśmy o niego. Grzesiu, mając kilka miesięcy, razem ze mną przebywał w Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie Michał był na oddziale szpitalnym. Byliśmy zawsze rodziną. Nigdy, nigdy Michał nie został sam, bo albo ja Michałowi towarzyszyłam, albo mąż, ale zawsze był z nami Grzesiu. Pierwszy miesiąc życia Grzesiek w szpitalu razem z nami na łóżku Michała i zawsze nam towarzyszył. I teraz, patrząc z perspektywy lat, mam takie wewnętrzne, taki niedosyt, ale i też taki żal, że może zbyt mało poświęciłam mu czasu, chociaż rozmawiając i mówię: Grzesiek, no mamo, nigdy tak nie było. Zawsze staraliśmy się też dla niego być tym rodzicem, ale proszę państwa, jakże trudne jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością i dziecka bez dysfunkcji. Czasami teraz przyjeżdża do mnie dorosły mężczyzna, mąż, i mówi: mamo, ale ja już jestem dorosły, a ja, obcując cały czas, bądź co nie bądź, z dzieckiem, bo mając 34 lata, to jest cały czas dziecko, po prostu muszę się przenieść na zupełnie inny tor, inną rozmowę. Jest to bardzo trudne, ale myślę, że Grzesiek jest fajnym, dorosłym facetem i...
A przyszło ci kiedyś do głowy, przyszła ci taka myśl, że jak was zabraknie, to on przejmie opiekę nad Michałem?
Nie, nigdy. Nigdy. Na początku, kiedy Grzesiu się urodził, to też była taka trudna decyzja. Bardzo odwlekaliśmy, bo baliśmy się. To było... Grzesiek jest 5 lat od Michała starszy, ale no, baliśmy się tego, co będzie, jakie będzie to drugie dziecko. I
proszę, młodszy.
Tak, no młodszy. Tak, już mi się, no. Tak. Czekaliśmy bardzo na jego urodzenie, ale tak pierwsza myśl: fajnie, będzie miał brata, to będzie mu tak raźniej, zaopiekuje się nim. Nie, proszę państwa, teraz patrząc z perspektywy czasu, kiedy Grzesiek dorastał, to nie Grzesiek ma dziecko z niepełną sprawnością, to jest jego brat. A obowiązek opieki mamy my jako rodzice. On może nas wspomóc, może, ale tylko może nam pomóc. Ale opiekę na pewno nie obarczamy.
A ile według ciebie jest takich rodzin w Polsce, które właśnie w taki sposób myślą, że no dobra, ale nas nie będzie, jak nas zabraknie, to przecież ma siostrę, ma brata.
Wiele moich koleżanek, osób, które spotykam, kiedy mówię, że no, bardzo bym chciała, żeby Michał zamieszkał w mieszkaniu wspomaganym, zadziwiają się, mówią: no ale jak, przecież Michał ma brata. Ja mówię: ale no, to nie brat ma być obciążony Michałem. Każdy ma prawo do życia takiego, jakie chce, i do własnego życia. Ja nie mogę nikogo obarczyć w przypadku Grześka bratem, który jest z niepełnosprawnością. On ma być szczęśliwy, on ma być mężem, założył rodzinę, on go może odwiedzić, ale to my jako rodzice musimy mu zagwarantować pobyt właśnie w takim wymarzonym mieszkaniu wspomaganym. A koleżanki, no niestety z przykrością stwierdzam, które mają na przykład córki, mówią, że no jak, córka się zaopiekuje, córka będzie. Nic bardziej naprawdę mylnego. Nie obarczajmy tych dzieci, które nie są dysfunkcyjne.
No my jesteśmy w ogóle, ja bym powiedziała, społeczeństwem, które lubi przerzucać, że tak powiem, odpowiedzialność na innych.
Bo ktoś.
Ja już pomijam oczywiście te sytuacje bardzo trudne, kiedy są dzieci z niepełną sprawnością, dzieci bez dysfunkcji, i rodzic wtedy świadomie podejmuje tego typu decyzje, jakby zmuszając pełnosprawne swoje dziecko do bycia w roli, na którą nie jest gotowy, na którą się nie pisał i której nie chce.
Oczywiście, nie wszyscy muszą się z tym pogodzić i jest wiele razy jest tak, że po prostu od tej rodziny odchodzą, w sensie nie nawiązują jakichś relacji, mają takie prawo, bo muszą to przerobić. Też muszą się z tym pogodzić, że takie są realia. Jakże ciężko było mi, kiedy Grzesiek wchodził w związek małżeński i był ślub. No, zazwyczaj brat jest świadkiem i to był taki trudny moment. Bardzo to przeżywałam. Łzy leciały zarówno mi, jak mężowi, kiedy Grzesiek kolegę brał jako świadka. No, bo niestety jedyny brat nie mógł być tym świadkiem, ale pięknie brat włączył go w tą uroczystość. Miał też przydzielone role w czasie tego wesela. To nie, że chciał go jakoś pokazać przed i ale naprawdę znaczy, tak
nie
pięknie
wykluczał.
Nie tak no, pięknie włączył ważne, go nie? Tak żeby ale potrafi
nie udawać że nie ma się rodzeństwa czy dziecka z niepełną sprawnością, ale próbować radzić sobie w sytuacji, która jest.
I kiedy był moment na weselu, kiedy dziękował rodzicom, tak jak to zazwyczaj się odbywa, podziękował nam, rodzicom, za brata, który nauczył go empatii, wyrozumiałości i też Michał dostał prezent. Byliśmy na wspólnym takim wyjeździe i zrobił zdjęcia właśnie ze swoją żoną już przyszłą. No i piękne zdjęcia Michał dostał właśnie super. Ich trójki, ale to było najbardziej wzruszające i wtedy ten moment taki naprawdę bardzo dla nas rodziców, że potrafił nam podziękować, że widzi to, że jaki trud podejmujemy i takie zrozumienie, ale też, że Michał go czegoś nauczył. I kiedy jeździliśmy też razem do lekarza, to neurolog powiedziała, że Grzesiu powinien iść na medycynę. Być neurologiem, bo ma w sobie tyle empatii, nie boi się dotknąć ciała ludzkiego, nie boi się po prostu bycia z drugim człowiekiem.
No myślę, że to ważne rzeczy, a jeszcze ważniejsze być mądrym rodzicem, mądrym dorosłym, który nie będzie obarczał właśnie. Z drugiej strony myślę sobie, że te historie, które się przydarzają, wynikają z lęku rodziców,
oczywiście,
wynikają z braku opcji, bo to jest jeszcze.
Ale rodząc Asiu 34 lata temu, nie było takiej opieki, nawet psychologicznej, nie było takiej opieki, jaką mają teraz matki, które rodzą dzieci z niepełną sprawnością. Jednak jest taki mały krok do przodu. Ja musiałam sama dużo i my rodzice musieliśmy sami dowiadywać się, sami szukać jakiejś pomocy. A w tej chwili nawet szkoły, są te szkoły integracyjne, gdzie dzieci są włączane, jest ta inkluzja, słowo inkluzja przez duże i, gdzie w społeczność włącza się te dzieci. A my jeszcze żyliśmy w tych czasach, kiedy te dzieci
no
chowało
się
widać. Gdzieś
tak,
w domach.
Tak, wyście byli pozamykani, tak, was nie było widać, więc jeśli o tym mówimy, tak, jesteśmy już zdecydowanie do przodu.
Co nie znaczy, że jest dobrze.
Co nie znaczy, że jest dobrze, dokładnie, bo ciągle systemowych rozwiązań brakuje. Ciągle i niezmiennie w mojej ocenie, pewnie w waszej też większości, powinna być możliwość i opcja dorabiania. Tak, można wiele rzeczy robić, choćby online. Ja patrzę na Renatę Wismont, która jest coachem, patrzę na wiele mam, które robią coś po prostu pro bono.
Marta
Poziarska. Więc mogłybyśmy tu wymieniać naprawdę te matki, które działają, które chcą, które nie boją się, że tak powiem, głośno mówić o tym, co ich boli, co uwiera. Natomiast myślę sobie, że to nie powinno być tak, że praca, którą wykonujecie, jest pracą pro bono.
Tak, dokładnie. I nasze zdrowie psychiczne powinno być nade wszystko. My pragniemy wyjść i dzielić się tą informacją. To my jesteśmy tymi świadkami życia codziennego osób. Naprawdę, mamy, które rodzą dzieci, korzystają z naszych doświadczeń. To my opowiadamy, jak sobie poradziliśmy.
No, przetarłyście ścieżki.
Dokładnie.
Przetarliście jako rodzice.
Dokładnie.
I myślę sobie, że to jest cenna wiedza bardzo. Natomiast dziś zwracamy uwagę, drodzy Państwo, na to, że potrzeba systemowych rozwiązań, to z całą pewnością.
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.
Prawo do odpoczynku, drodzy Państwo, jest prawem człowieka.
a my nie mamy urlopu. My nie możemy powiedzieć, że jesteśmy chorzy, bo no niestety trzeba wstać, trzeba podać leki, trzeba zaopiekować się, trzeba umyć. No wszystko to, co wiąże się z codziennością, to my musimy podejmować. Nie ma zwolnienia lekarskiego, nie ma urlopu, nie ma codziennego odpoczynku, nie mogę sobie usiąść z książką, choć bardzo lubię. Częściej słucham te książki niż czytam, ale naprawdę no, to nie jest użalanie się nad sobą. Ja wiele etapów w życiu przeszłam takiego buntu i jak wiesz, Asiu, zawsze mówię w środowisku, że napiszę książkę i może kiedyś
bardzo
się to
proszę.
Uda.
Tak,
ale zadawanie pytań, dlaczego ja i takich już mam poza sobą. I jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwą matką i potrafię się przyznać do tego już, bo kiedyś tego nie umiałam, że tak, mam dziecko z niepełną sprawnością.
No i drodzy Państwo, dzisiaj chyba tu postawimy kropkę z uważnością. Absolutnie namawiam i zachęcam do tego, żeby poszukać, odnaleźć kampanię Póki My Żyjemy, zobaczyć, przeczytać, z czym mierzą się mamy, no powiedziałabym dorosłych osób z niepełną sprawnością, bo dopóki dziecko jest w szkole, drodzy Państwo, to świetnie, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest zaopiekowane, przynajmniej w pewnym zakresie. Mam nadzieję, że te wasze listy no, nie pozostaną, że tak powiem, bez odpowiedzi.
Życzę tego sobie i Państwu. Wiosna za oknem, więc niech ta radość tego, że będzie lepiej, jest razem z nami. Wszystkiego dobrego życzę. Miłego dnia.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.